Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, bardzo miło witam państwa.
Panie profesorze, na Podkarpaciu, ale także w całej Polsce mamy krajobraz, w którym jest coraz więcej wiatraków, czyli energia wiatru. Czy to jest krajobraz przyszłości i w jakiej perspektywie czasowej pan widzi, że ta energetyka wiatrowa może być stosowana na jeszcze większą skalę?
Z energetyką wiatrową to jest sprawa dość problematyczna z tego względu, że po pierwsze, no, gęstość zaludnienia w Polsce jest taka, że nie mamy takich przestrzeni, które by predysponowały, nie zaburzały widoku, bo też walory takie przyrodnicze, turystyczne. Też no, powszechnie wiadomo, że wiatraki to również i zagrożenie dla ekosystemu typu ptaki, typu z każdym obrotem tego śmigła dudni wszystko, zwierzęta uciekają. I w związku z tym to nie jest tak do końca, że na pewno nie rozwiąże problemu naszego pod kątem OZE, nie rozwiąże energetykę wiatrową.
Tym bardziej, że sceptycy mówią, no ale gdzie tu w Polsce wiatr? Gdzie na przykład na Podkarpaciu wystarczająco dużo wiatru, żeby poruszać te skrzydła?
Tak jest, dokładnie w pełni zgadzam się. Kiedyś nawet spotkałem się z takimi wyliczeniami, że jeżeli byśmy chcieli zapewnić szczytową moc z energii wiatru w województwie łódzkim, to by trzeba było wszystkie tereny dostępne pokryć wiatrakami, a i tak by, jako ekwiwalent mocy Bełchatowa, a i tak nie byłoby szans, bo wiatr wieje wtedy, no, kiedy po prostu czasami huragan, czasami nie ma. No, były takie spektakularne przykłady nawet, nie wiem, w marcu, że w Wielkopolsce jedna czy dwie turbiny zapaliły się, bo po prostu turbiny pracują do pewnej maksymalnej prędkości. Jeżeli wiatr przekracza tę prędkość, no to włączają się urządzenia hamujące. Jak hamowanie, to ciepło, jak ciepło, no, przy jakiejś niesprawności, to pożar.
Wspomniałam o tym, że rozmnożyły się te farmy wiatrowe w Polsce, ale mamy także dużo farm fotowoltaicznych i już nie dziwi nas widok takiej fotowoltaiki nawet w mikroskali, gdzieś na balkonach, gdzieś na dachach pojedynczych domów. To jest też bardzo dobry kierunek.
Tak, zresztą w ogóle polityka rządu spowodowała, że my cel wskaźnikowy, który był przyjęty w polityce gospodarczej energetycznej, był na 2030 chyba pierwszym roku, myśmy już w 2021 roku w pełni spełnili. Ale znów, słońce ma to do siebie, jest pora dnia, jest energia, nie ma tej energii. W związku z tym są to tak zwane źródła pogodowo zależne, typu wiatr, typu fotowoltaika i nawet kolektory słoneczne. Wydaje się, że jedyna szansa na przyszłość to jest jednak biometan, biogaz. I polityka rządu będzie w tym kierunku preferowała rozwój biogazowni. Tak? Obecnie mamy około 130 w Polsce, Niemcy kilka tysięcy, ale to jest po prostu, wydaje się, przyszłość.
Proszę przypomnieć, na jakiej zasadzie one działają. To kwestia takich wielkich inwestycji, dużych inwestycji finansowanych przez rząd, czy też również w takiej mikroskali w gospodarstwach domowych można takie sposoby, taką aparaturę stosować?
Znaczy, biogazownia to niestety to są też koszty. Ja pracuję na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i teraz przymierzamy się do budowy takiej biogazowni o mocy około 0,5 MW w szczycie, byłaby to tak zwana biogazownia szczytowa. I według szacunków kosztowych to jest rząd wielkości około 12 milionów złotych. Zaletą tego jest to, że to jest, są polskie rozwiązania, polscy dostawcy, a nie tak jak wiatraki. No to niestety musimy się posiłkować technologią z Niemiec. Fotowoltaika, no, rynek chiński tutaj nas zawalił. Czasami karygodna jakość, nie spełniająca żadnych parametrów w dokumentacji techniczno-ruchowej, więc tu biogaz jak najbardziej, bo i region rolniczy, i trzoda chlewna, i bydło, i możliwość uprawy roślin dedykowanych. Zresztą koledzy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokonali takiego szacunku, że w Polsce zasoby surowców z odpadu przemysłu rolno-spożywczego, restauracji i tak dalej, przemysł gastronomiczny, to jest ekwiwalent do około 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Czyli jeżeli to zderzymy z importem, gdzie w 2022 roku to był rząd wielkości około 21 miliardów metrów sześciennych gazu, no część mamy własnych, ale część jest importowane, no Świnoujście i tak dalej, więc to jest szansa i to bez dedykowanych upraw typu kukurydza, typu rośliny przeznaczone do tego celu, czyli kosztem roślin dedykowanych na produkcję żywności.
Wspomniał Pan o wsparciu rządowym na te inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Mój prąd, zyskaj rządową dotację, taki program rządowy też już znamy. Tak okiem naukowca, jak Pan obserwuje zainteresowanie potencjalnych chętnych do przebudowy także swojego myślenia o tym, jak zdobywać energię, jak zabezpieczać w energię domostwa, zakłady pracy i tak dalej.
Oczywiście ekologia jest bardzo ważna i to, co zostawi nasze pokolenie następnym, to będzie, ale na chwilę obecną to jest wynik finansowy. Najlepszym dowodem na to, jak te wspomniane przez Panią programy przyjęły się, to jest tak dynamiczny rozwój fotowoltaiki, co jeszcze parę lat temu to było nie do pomyślenia. Teraz, 3 tygodnie temu w weekend, gdzie nie było dużego odbiorcy, dystrybutorzy energii elektrycznej musieli odciąć odbiór energii elektrycznej, bo było jej tak w nadmiarze, że system energetyczny nie był w stanie wchłonąć. No bo to też jest pewien dylemat. Z jednej strony rozwój stawiajmy na źródła takie intensywne, które wytwarzają, ale gdzie magazynować tej energii? Na skalę techniczną dzisiaj nie ma. Jedyna takie ze sprawnością około 80% to jest elektrownia szczytowo-pompowa, ale to przecież no co, Solina na Górze Żar w Porąbce, koło Żywca w okolicy tam Małopolski, ale resztę no, warunki też nie mamy takie, żeby budować tego, więc w związku z tym musimy postawić na stabilne, bo te wyzwania, które nas czekają w Fit for 55, to ja będę miał referat o tym, bo sobie prześledziłem, co nas czeka, to jest no po prostu, jeżeli w pewnym momencie już dzisiaj mówi się oczywiście atom, ale atom, skąd my weźmiemy pieniędzy, skąd my weźmiemy specjalistów, nie ma nic. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pierwsze zmianki o budowie elektrowni atomowej to powstaje w 1955 roku w Polsce.
Mówi Pan o tym nadmiarze produkcji energii w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach z OZE, z odnawialnych źródeł energii. Czy jakiś taki geopolityczny kontekst może można tutaj zarysować roli Polski jako dostawcy energii OZE?
Tak, zdecydowanie tak, bo przecież jesteśmy połączeni, nie jesteśmy wyspą energetyczną w środkowej Europie, tylko mamy połączenia mostami energetycznymi z sąsiednimi krajami, więc jak najbardziej. Ja nie tylko myślę o moście energetycznym, ale jeżeli pójdzie ten rynek biogazowy, to na wschodzie, no miejmy nadzieję, że się ustabilizuje ta sytuacja kiedyś i tam też takie same wyzwania. Słowacy co prawda mają biogazownie lepiej rozwinięte jak w Polsce, ale też według starej technologii. Między innymi ta nowa technologia zakłada, że nie będzie takich problemów technicznych, że tworzy się kożuch, nie wiadomo jak to walczyć z tym wszystkim.
Panie profesorze, tak na podsumowanie, pytanie, które pewnie ciśnie się na usta wielu obserwatorom tego naszego rynku energii. Co z węglem, który no, był przez wiele lat takim znakiem firmowym polskim, jest cały etos górnika. Czy my się pożegnamy z węglem? Jest taka perspektywa?
Na pewno nie. Mało tego. Są tak zwane surowce krytyczne i o tym się głośno nie mówi, ale w Polsce nie będzie w ogóle zakazu, bo hutnictwo, bo bardzo energochłonne gałęzie przemysłu będą wymagać no, dużej skoncentrowanej energii i na pewno węgiel zostanie, mówi się głównie węgiel koksujący. To na potrzeby przemysłu, ale również gospodarstwa, miasta i tak dalej. No, trzeba po prostu środki zabezpieczające nadmiernej emisji, czy pyłu, czy dwutlenku węgla. Są różne prace badawcze, które w jakiś sposób, czy związki siarki, no też azotu, te, które po prostu są destrukcyjne dla otoczenia.
Które niwelują te negatywne skutki tak, spalania?
Rozwiązania techniczne, które powodują, że ta energia z węgla jest równie przyjazna, czy też porównywalnie przyjazna jak z OZE.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Sławomir Kurpaska, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, uczelni, która jest głównym organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Odnawialne Źródła Energii w Arłamowie, był gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za możliwość podzielenia się swoimi uwagami. Dziękuję bardzo.